Proszę Państwa, wczoraj 12 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ombudsmana. I o tym, kim jest ombudsman, jaka jest jego kompetencja, czym się zajmuje dzisiaj w naszym programie Kwadrans z Prawnikiem. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska i goście. Pani Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, rzeczniczka praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Artur Lesner, prawnik, także rzecznik równości w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od wyjaśnienia. Ombudsman, czyli kto?
Ombudsman, czyli osoba, która jest niezależna od danej struktury władzy i tak naprawdę zajmuje się ochroną praw osób, które do danej instytucji należą, czy w jakiś sposób są z nią związane. I to właśnie ta niezależność tak naprawdę określa przede wszystkim rolę ombudsmana.
Bardzo skomplikowane słowo, takie niepolskie nam się wydaje i nie z polskiego kręgu kulturowego.
Tak, to prawda, pochodzi ono ze Skandynawii, bo tam pierwszy taki rzecznik, taki ombudsman na poziomie krajowym był powołany już wiele, wiele lat temu, a u nas, no to tak jak wiemy, dopiero zmiany tak naprawdę systemowe pozwoliły rzecznika praw obywatelskich powołać po roku 89. A potem ten trend przeszedł właśnie i na uczelnie wyższe, i do innych organizacji, gdzie tacy rzecznicy, ombudsmani są właśnie powoływani.
Czyli można powiedzieć, że państwo są ombudsmanami w Akademii Górniczo-Hutniczej?
Tak.
Nowe zarządzenie w Akademii Górniczo-Hutniczej obowiązuje od września tego roku, zasady równego traktowania. O czym mówi to zarządzenie?
To zarządzenie tak naprawdę przede wszystkim określa takie niedopuszczalne zachowania w uczelni. Niedopuszczalne niekoniecznie w jakimś kluczu kulturowym czy obyczajowym, chociaż to się jakoś ze sobą często wiąże, ale tak naprawdę przede wszystkim niedopuszczalne z punktu widzenia ochrony praw i takiego dobrego interesu i osób studiujących, i osób pracujących w akademii. Więc mamy tam przede wszystkim zdefiniowane te zachowania niedopuszczalne. Mamy definicję dyskryminacji, molestowania seksualnego, dlatego że to są dwie osobne zupełnie kategorie naruszenia prawa, o czym czasami nie pamiętamy albo czasami nie wiemy. No oczywiście to zarządzenie dotyczy także niedopuszczalności mobbingu w miejscu pracy, ale kluczowe tak naprawdę poza tą całą sferą definicyjną jest to zobowiązanie Akademii Górniczo-Hutniczej, które jest w tym zarządzeniu, do tego, że uczelnia zobowiązuje się, żeby przeciwdziałać i zapobiegać takim zachowaniom. To tak naprawdę jest kluczowa rola tego dokumentu. Nazywamy zachowania niedopuszczalne, ale deklarujemy też, że są one absolutnie nie na miejscu i że uczelnia będzie dążyła do tego, żeby reagować, ale też przeciwdziałać.
Ta dyskryminacja, o której pan powiedział, to nie jest tylko dyskryminacja seksualna, choć nam się to tak w pierwszej kolejności kojarzy. To może być na bardzo różnych polach.
Na bardzo różnych polach. To może być płeć, wiek. Jest takie pojęcie ageizmu, czyli dyskryminowania osób starszych ze względu na orientację seksualną, na pochodzenie etniczne, na wyznanie lub na jej brak. Tak naprawdę dyskryminacja to jest takie zachowanie w stosunku do drugiej osoby, które pogarsza jej sytuację, a nie ma to żadnych obiektywnych przesłanek. To tak naprawdę jest klucz przeciwdziałania dyskryminacji na uczelni, czyli oceniajmy jakość naszej pracy, a nie to, kim jesteśmy.
Jeśli tak mówimy, to jakie mogą być przejawy tej dyskryminacji na uczelni? No bo wydawać by się mogło, że sytuacja jest prosta. Przychodzi uczeń, odpowiada albo nie odpowiada na zajęciach, na ćwiczeniach, wykonuje albo nie wykonuje doświadczenie, przychodzi na egzamin, zdaje albo nie, zwłaszcza, że często egzaminy są pisemne, więc gdzie problem?
Problem może być na przykład w formułowaniu nierównych warunków egzaminacyjnych i z tym czasami można się spotkać na tak naprawdę większości uczelni w Polsce, czyli sytuacji, w której prowadzący czy prowadząca dany przedmiot zapowiada, że wymagania egzaminacyjne czy na kolokwium dla kobiet będą łatwiejsze. I czasami dodaje dlaczego i wtedy no, mamy jasność co do tej sytuacji dyskryminacyjnej, ale czasami pozostawia to w sferze takiego zawieszonego uśmiechu. I to tak naprawdę w takich sytuacjach, to warto podkreślić, mamy do czynienia z dyskryminacją i kobiet, i mężczyzn. Dlatego, że kobiety z niejasnych, nieobiektywnych powodów mają lżejsze egzaminy, w związku z czym zgłaszają, że są gorzej traktowane, bo mają prawo do takiej samej jakości kształcenia, a panowie są dyskryminowani, bo znowu z nieobiektywnych przyczyn mają te egzaminy trudniejsze. Ale ta dyskryminacja może mieć miejsce nie tylko w tych relacjach studenckich, egzaminacyjnych, ale także w przypadku osób pracujących, bo to też jest część mojej pracy. No to mamy znowu nierówne przejawy takiego nierównego traktowania kobiet w zależności od tego, czy mają dzieci, czy nie mają. mają dzieci. I taki wymóg na przykład czasami stawiany jeszcze kobietom, które tych dzieci nie mają, żeby pracowały w godzinach ponadliczbowych, bo przecież i tak nie mają nic do roboty, kiedy wrócą do domu. Więc te pola dyskryminacyjne są bardzo szerokie i bardzo zróżnicowane.
Wzrasta świadomość na uczelni. Pani jest od 3 lat rzecznikiem praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Od roku istnieje także takie stanowisko, pozycja pana rzecznik równości w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wzrasta ta świadomość?
Zdecydowanie tak. Myślę, że możemy to obydwoje powiedzieć z pełną świadomością. Też pokolenie studentów, które do nas przychodzi, każdy kolejny rocznik, to są ludzie trochę inaczej wychowani niż na przykład jeszcze my, chociaż nie czujemy się bardzo staro, ale jednak te różnice są widoczne. To są osoby, które potrafią dbać o swój taki dobrostan psychiczny. Oni potrafią też świetnie wyczuć sytuacje, w których coś im się nie zgadza, coś im nie pasuje. Na przykład właśnie jakiś dowcip rzucony przez prowadzącego na wykładzie powoduje, że cała grupa czuje jakiś dyskomfort i oni z tym przychodzą, oni o tym mówią.
Mają odwagę, nie boją się prowadzących.
Tak. Jeszcze się boją, natomiast chcą o tym rozmawiać. Rozmawiają o tym między sobą, czyli coś, czego tak naprawdę może też nie było we wcześniejszych pokoleniach, a przede wszystkim przychodzą właśnie i mówią o tym. Prowadzącemu, może trochę jak się go boją, to nie, ale już dziekanowi, rzecznikowi właśnie, osobom z samorządu studenckiego, czyli z Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Po prostu te tematy jakby oni już wyciągają trochę na wierzch, tak? To nie jest to pokolenie, które pozwala, żeby gdzieś tam to minęło i żeby nikt o tym nie mówił. I to powoduje, że oni właśnie mają odwagę, bo jeśli przyjdą porozmawiają i widzą, że uczelnia daje im wsparcie, a daje, bo właśnie nasze stanowiska to, że jakby jesteśmy, że działamy, że mamy również wsparcie ze strony władz uczelni do właśnie wykonywania naszych zadań, pokazuje studentom, że można, że warto i że trzeba, bo tak jak mówię, oni już ten dyskomfort taki swój psychiczny bardzo łatwo rozpoznają i chcą działać. Mało tego, są pokoleniem, które oczekuje i żąda reakcji ze strony uczelni. To też jest bardzo takie znamienne. Oni nie zgłaszają tylko po to, żeby powiedzieć, ale też chcą widzieć reakcję, efekt tych swoich zgłoszeń.
Nie chodzi o to, żeby się pożalić.
Dokładnie.
To są stanowiska i to są zagadnienia, które dotyczą wielu uczelni, bo Akademia Górniczo-Hutnicza i państwo są także w Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości. Co to za stowarzyszenie?
Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości to jest stowarzyszenie, które tak naprawdę miało trochę początek na AGH, bo 2 lata temu w pani audycji rozmawiałyśmy o tym, że odbyło się wtedy w październiku 2021 roku Forum Ombudsmanów uczelni właśnie polskich w AGH. Spotkaliśmy się wtedy z rzecznikami, z pełnomocnikami rektorów, te stanowiska się bardzo różnie nazywają, w AGH po to, żeby właśnie trochę taką sieć networking rzeczników, ombudsmanów utworzyć. I rzeczywiście przez te ostatnie 2 lata nabrało to tempo, bo w kwietniu tego roku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie właśnie o tej nazwie, Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości, które zrzesza ponad 30 osób z różnych uczelni wyższych w Polsce. I są to osoby, tak jak powiedziałam, nasze stanowiska, funkcje mogą się różnie nazywać, czy są to pełnomocnicy rektora, czy rzecznicy, czy są to osoby, które w jakiś inny sposób zajmują się właśnie tymi tematami związanymi z przestrzeganiem praw, z etyką również na uczelniach, właśnie z równością, z takimi tematami, które jakby powodują, że staramy się budować takie bezpieczne miejsca, żeby wszystkie uczelnie wyższe, uniwersytety były bezpiecznymi miejscami dla studentów, dla doktorantów, dla wszystkich osób, które się tam pojawiają, ale także właśnie dla osób pracujących, czyli dla nas wszystkich tak naprawdę.
Podobne problemy na wszystkich uczelniach?
Tak. To stowarzyszenie, w którym działamy, ono faktycznie pokazuje, że te problemy są bardzo podobne. Niezależnie od profilu uczelni, one się różnią, powiedzmy, takimi punktami nacisku. Jeżeli mamy takie bardzo męskie środowisko na uczelni, jak na uczelniach technicznych, to faktycznie te problemy dyskryminacji z powodu płci, one gdzieś trochę się wybijają, przynajmniej statystycznie, na pierwszy plan, ale tak naprawdę te problemy są podobne, są powszechne, w związku z tym ani to, że AGH ma w ogóle rzeczników, ani że ma dwoje tych rzeczników, to nie oznacza, że u nas te problemy są jakoś szczególnie duże. To po prostu jest pewien etap, moim zdaniem, takiego formowania wspólnoty akademickiej, która ma być otwarta, ma szanować, ma słuchać i ma rozwiązywać problemy, które przed nią stają.
No to jeszcze powiedzmy, że są państwo także w takiej sieci europejskiej. To nie jest tylko stowarzyszenie polskie na naszym tutaj lokalnym podwórku, ale także w Europie działają takie stowarzyszenia.
To prawda, sieci. Jest taka sieć na poziomie europejskim, która już od 20 lat skład również zrzesza właśnie rzeczników ombudsmanów z różnych uczelni europejskich, ale także mamy tam rzeczników z Kanady, z Australii, więc troszeczkę nawet szerzej niż Europa. I rzeczywiście my oboje z panem Arturem jesteśmy członkami tego stowarzyszenia, które tak naprawdę no, na poziomie europejskim no, o tym samym mówi, co my tutaj w naszej Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości na poziomie polskim, czyli o tym, żeby uczelnie stawały się naprawdę miejscami bezpiecznymi, ale też działamy po to, żeby właśnie upowszechniać ideę ombudsmana, rzecznika, rzecznika akademickiego, czyli właśnie takiej osoby, która w społeczności akademickiej jest powołana przez władze, ale jest od nich niezależna, po to, żeby z takimi problemami, gdzie już właśnie osoby studiujące, czy doktoranci, czy pracownicy, gdzie nie mają się już gdzie zgłosić, gdzie czują, że gdzieś tam doszli do jakiejś ściany, żeby jeszcze była taka osoba, z którą przynajmniej można porozmawiać, bo to nasze działania czasami są naprawdę bardzo miękkie, czasami przeradzają się jakąś procedurę, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to poczucie bezpieczeństwa w uczelniach wzrastało. I rzeczywiście European Network of Ombuds in Higher Education, które istnieje już od 20 lat, również współpracuje z Komisją Europejską i taka deklaracja już na poziomie nawet Komisji Europejskiej 2-3 lata temu padła na takim spotkaniu gdzieś na szczycie. I rzeczywiście ta idea, o której pan Artur mówił, ten etap trochę rozwoju właśnie społeczności akademickiej, no jest już taki gdzieś tam zaawansowany i wydaje nam się, że też pokolenie studentów, które wybiera uczelnię, naprawdę zwraca uwagę na to, czy uczelnia nie tylko świetnie kształci na bardzo wysokim poziomie, nie tylko daje możliwości rozwoju, tak, w kołach naukowych, gdzieś sportowo, ale również, czy jakby są instytucje, są funkcje, które zabezpieczają ten obszar takiego bezpiecznego studiowania, bo tak naprawdę ani nie możemy się dobrze kształcić, ani rozwijać, jeśli nie czujemy się bezpiecznie w jakimś środowisku.
W sytuacji, w której społeczność akademicka widzi, że nieprawidłowe zachowania, zachowania dyskryminujące spotykają się z reakcją ze strony władz rektorskich, dlatego że to one ostatecznie podejmują decyzje, a nie my. My działamy na wcześniejszym etapie. Więc może to być postrzegane jako jakiś taki bicz albo jakiś taki miecz wiszący nad czyjąś głową czy szyją, ale ten element edukacyjny i taki świadomościowy jest dla nas chyba tak naprawdę najważniejszy.
Proszę Państwa, wczoraj 12 października był obchodzony Międzynarodowy Dzień Ombudsmana i o tej funkcji, o tej roli dzisiaj rozmawialiśmy w Kwadransie z Prawnikiem, a gośćmi byli pani Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, rzecznik praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Artur Lesner, także prawnik, rzecznik równości w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.